Mamy czapkę listonosza, mamy rogatywkę przedwojskową, mamy hełm niemiecki, mamy zwykłe kaszkiety cywilne, burażerki, mamy Wojska Polskiego, panterki niemieckiej, mamy polski na przykład mundurek harcerski.
Nasze hobby jest barwne. To jest magierka, XVII-wieczne nakrycie głowy dragona, żołnierza pieszego, konnego, pieszego. Kolejna magierka. Proszę zobaczyć, że ona się różni kształtem i wykonaniem od poprzedniej. Tutaj mamy szkofie z piórami. To jest mundur sukienny żołnierza II Rzeczpospolitej w przededniu wybuchu II wojny światowej. Też odtwarzając taką postać trzeba znać już regulaminy i tak dalej, te wszystkie szczegółowe przepisy. Mundur, do którego mam szczególny sentyment, bo mój dziadek w takim mundurze właśnie też walczył. Z kolei tutaj mamy taki rodzaj ocieplacza, płaszcza na zimę, to jest ferezja. Z rękawami do łokcia, żeby było wygodnie. Ten element już wojskowego wyposażenia to są tak zwane apostoły. Pulversaki, z niemiecko, pulversake, czyli pojemnik na proch. Żołnierz autoramentu zachodniego miał odmierzone miarki prochu już w tych pojemniczkach. I to nosiło się przerzucone przez ramię. Mieliśmy odmierzone ładunki prochowe, w torebce mieliśmy amunicję, czyli kule ołowiane. Do kompletu oczywiście musiał być muszkiet lontowy, który odpalano za pomocą żarzącego się lontu. Żołnierz też musiał być dobrze wyszkolony, muszkieterowie tak zwani, prawda? Bo oni się posługiwali muszkietami. Tutaj mamy panewkę. Tu najpierw nasypujemy proch. Mamy boczny otwór w lufie tutaj. Jak zasypujemy panewkę, to zamykamy tutaj taką szufladkę, żeby nam ten proch się nie wysypał. Trzymamy cały czas w ręce żarzącą się sznurówkę, taką nasoletrowaną. Wsypujemy właśnie ze wspomnianych pulwersaków ładunek prochowy. To wszystko trzeba było pobijakiem, czyli takim patykiem upchać, dobrze uprasować, żeby się później w lufie ciśnienie wytworzyło. Jak już byliśmy gotowi do strzału, to na tak zwany smok, czyli tutaj ten element pracujący w zamku, nakładaliśmy ląd. Oficer prowadzący oddział dawał komendę do strzału, był cel i była salwa. To, co przez całe wieki było praktykowane w wojsku, czyli strzelanie dużymi regimentami, 100-200 osób, salwami, tak żeby pokryć ołowiem całą połać terenu, na której się przeciwnik znajduje. To jest opelanda. Strój średniowieczny, męski. Rodzaj płaszczyka taki tutaj na dole z klinami. Szerokie rękawy, strój szlachcica. Coś, co na każdej uczcie średniowiecznej, na dworze średniowiecznym musiało być, bo musieliśmy podkreślić swój status.
Rozumiem, że wyrugował pan ubrania żony z szaf i wyłącznie wiszą pana mundury.
Nie. O tym nie mogło być mowy absolutnie. Jest ścisły podział. Jest ścisły podział, także...
Ale szafa potrzebna jest na
to. Nawet nie jedna. Z czasem wszyscy zaczynają mieć ten sam problem, to znaczy problem z miejscem. Chyba, że mówimy sobie definitywnie, że coś robimy, daną epokę i na tym stop, ale to z reguły są takie obiecanki, cacanki, bo zawsze przychodzi sezon i robimy coś kolejnego. Tutaj mamy mundury z epoki napoleońskiej, fizyliera piechoty 9 pułku. Wymieszałem wszystkie epoki i akcesoria, żeby pokazać różnorodność. Gdyby to tak poukładać katalogowo, prawda, chronologicznie, to zrobiłoby się z tego taki, może nie izba pamięci, nie muzeum, no ale, a tutaj mamy, prawda, mozaikę. Specjalnie, żeby pokazać, że nasze hobby jest barwne. Najświeższy nabytek, czyli mundur carskiego porucznika z okresu powstania styczniowego 1863 rok. Rekonstruktorzy się tutaj szykują pośród lasów Campinosu. Obchodzimy 160. rocznicę powstania styczniowego.
Wstęga pod Orzełka?
Wstęga idzie między Bączek a Orzełka.
Powinno wyjść między, dobra.
Tak. Bączek to jest taka potoczna nazwa carskiego kotylionu, tylko powstańcy mieli te kokardy polskie, prawda? Kotyliony biało-czerwone.
Dziękujemy bohaterom sprzed 160 lat. Brat Albert Chmielowski, wybitny malarz, artysta, który podczas walk powstańczych stracił nogę, a potem założył wielki zakon Albertynów, Rafał Kalinowski, który po przebiciu z Sybiru wrócił, wstąpił do Karmelu i stał się jednym z najwybitniejszych karmelitów w Polsce pod zaborami. To Romuald Traugut, wódz naczelny powstania, stracony w Cytadeli, którego proces beatyfikacyjny się rozpoczął.
Kolega ubrany tak jak wtedy armia carska, kolega właśnie w białej koszuli, w szelkach, w zielonych spodniach. A tutaj mamy Romualda Tragutta.
Okrągłe okularki.
Okrągłe okularki z epoki. Kolega też męczył się chyba 3 ostatnie tygodnie, żeby gdzieś wyszukać w czeluściach internetu odpowiednie okulary, które będą pasowały do sylwetki. Proszę zobaczyć, idealnie. A Romuald Traugut to był były carski oficer. Został powieszony na stokach Cytadeli nie dlatego, że był powstańcem, tylko za dezercję i zdradę z armii carskiej, bo to był zawodowy wojskowy, który służył w armii carskiej, ale ostatecznie postanowił wziąć udział w powstaniu.
Dzień dobry, panie Traugut.
Jeżeli chodzi o rekonstrukcję, to w rekonstrukcję historyczną bawię się już długo od można powiedzieć, połowy mojego życia, z tym, że do tej pory była to rekonstrukcja średniowiecza. Mamy w Nicy piękny krzyżacki zamek i rekonstruujemy krzyżaków na tym zamku, a dzisiaj robimy coś innego, coś nowego, poszerzamy nasze horyzonty.
No, tu mnie jeszcze nie było. Ważna jest pamięć.
Dzisiejsze widowisko, tak jak w 1863 roku, skupia ochotników, którzy stanęli na wezwanie, dlatego nie oczekujmy, że będą działali jak regularna armia. W 1863 roku to właśnie ochotnicy stanęli na wezwanie władz narodowych, aby wyruszyć do boju przeciwko zaborcy. Rekonstruktorzy, którzy dzisiaj prezentują Państwu żywe obrazy przeszłości związane z powstaniem styczniowym, to pasjonaci.
Przyjechaliśmy tutaj ze Stowarzyszenia Historycznego Gloria Victis. Mamy na sobie czarne, żałobne suknie w okresie powstania styczniowego. Kobiety na znak żałoby narodowej przywdziały właśnie czarne suknie. Ja mam na sobie opaskę żałobną na szyi, zwieńczoną medalionem, w którym znajduje się orzeł, symbol Polski. Również mam na szyi czarny, ebonitowy, gruby łańcuch, symbol niewoli. Na głowie mamy czarne welony, kapotki, bonety. Były również modne w tym czasie przez kobiety noszone rogatypki, konfederatki, zwieńczone czarnym strusim piórem. Sukienki na krynolinach. Właśnie kobiety zrezygnowały ze wszystkiego, ale nie zrezygnowały jednak z tej krynoliny, która, jakby powiedzieć, w tamtym czasie, w okresie powstania, odegrała bardzo ważną rolę. Pod krynoliną przemycały meldunki, różne ważne dokumenty, a nawet Eliza Orzeszkowa pod taką krynoliną w powozie przemycała Romualda Trauguta przez granicę. Podchodzimy tak i do rekonstrukcji strojów, jak i do wiedzy, bo czerpiemy również wiedzę nie tylko z takich zwykłych podręczników, ale głównie ze wspomnień powstańczych. A że przyjechaliśmy z południowej części województwa łódzkiego, jeszcze zaboru rosyjskiego, właściwie Wieruszów graniczył, jako takich walk tam nie było powstańczych, a ponieważ pochodzimy z tego województwa łódzkiego, Maria Piotrowiczowa, bohaterka, która zginęła w powstaniu styczniowym, w walce pod Dobrą, pod Łodzią, mając na sobie ponad 200 ciosów, była wręcz pokiereszowana przez Moskali. Potem okazało się, że była w bliźniaczej ciąży. Osierociła również dzieci. Wzięła udział właśnie z mężem w powstaniu. Mąż został ranny, zmarł, dowiedziawszy się, że ona po prostu zginęła w walce pod Dobrą. Mąż był nauczycielem, a ona prowadziła dom. Powchodziła z ziemiańskiej rodziny. Ruszyła do powstania razem z mężem. Przenosimy się chyba wszystkie w ten czas. Podchodzimy emocjonalnie, nawet w przygotowaniu tego stroju, nie? Szukanie źródeł historycznych. Jeśli my również przekazywajemy swoją wiedzę w szkołach młodzieży.
Nie może też zabraknąć damskiego stroju patriotycznego, zwanego często strojem na cześć żałoby narodowej. Po pogrzebie generałowej Sowińskiej kobiety zaczęły nosić właśnie stroje czarne, które symbolizowały żal za utraconą ojczyzną. Bardzo szybko było to zakazywane, było to uznawane za element manifestacji patriotycznej, a było to przez władze carskie piętnowane. Ale przemycano także biżuterię, krzyżyki na pamiątkę pięciu poległych z 27 lutego 1861 roku na pamiątkę wydarzeń z 5 kwietnia tegoż roku, czy biżuterię w kształcie łańcuchów, tudzież kajdan, które miały pokazywać właśnie to zniewolenie.
Uczestniczą we mszy świętej z naszym sztandarem, który muszę powiedzieć, że wspólnie z koleżankami własnoręcznie wyhaftowałyśmy. Zajęło nam to parę miesięcy. Gdyby to była taka zwykła gra aktorska, dla nas jest to coś więcej po prostu. I być na straży tej historii, tej prawdy historycznej przede wszystkim.
A jak reagują ludzie, którzy...
No, zawsze zwracają na nas uwagę, prawda? Mamy również w Stowarzyszeniu Panów Powstańców, no ale niestety panie w czarnych sukniach, właśnie na tej krynolinie dużych, obszernych, no budzimy takie dosyć duże zainteresowanie, podchodzą, zupełnie wcielam się w tamte czasy, nie?
Jak się chodzi w ogóle w takiej sukni na krynolinę? Wbrew
pozorom chodzi się dosyć wygodnie, ponieważ krynolina jest to halka oparta na takich stalowych obręczach, dosyć giętkich. Ona powoduje właśnie krynolina lekkość w chodzeniu. Zastąpiła wcześniejsze krynoliny oparte na włosiu, które były bardzo ciężkie. Noszono kilka warstw tych halek, żeby tą objętość pozyskać. Także wymyślenie krynoliny przez mężczyznę, jak się okazało, było idealnym wynalazkiem dla pań.
Elida Orzeszkowa pod krynoliną przewiozła Romualda Trauguta przez granicę, także tutaj
proszę.
Jest...
I wykorzystana była moda wówczas w powstaniu, odegrała bardzo ważną rolę moda kobieca w powstaniu styczniowym, dlatego że pod krynoliną w specjalnych takich woreczkach przewożono meldunki, rozkazy, pocztę powstańczą. No, śmiejemy się, że...
A ten Traugut to tak bardziej legenda...
Nie, to jest prawda.
To jest prawdziwe.
Były momenty, że żałobę zdejmowano. Były to albo ważne rocznice związane z historią Polski, jak Konstytucja 3 maja, bądź rocznica Unii Lubelskiej, bądź własny ślub. Ale największe patriotki i tak szły do ślubu w czarnej sukience.
To jest niesamowite. Tak?
Chcielibyśmy powiedzieć, że rekonstrukcja historyczna jest taką inną formą pokazywania przeszłości, no bo w sumie jak najlepiej popularyzować historię? Na ulotkach, plakatach, billboardach? No niekoniecznie. Można spróbować wykorzystywać żywą historię, tradycje wojskowe, przybliżyć widzom różne aspekty historii wojskowości w okresie powstania styczniowego, a żywe obrazy opowiedzą nam historię sprzed 160 lat.
Trzeba wiedzieć, co robić. Tu nie można wziąć człowieka z łapanki z ulicy, ubrać go w strój, wsadzić na konia i żeby cośkolwiek robił. To nie jest to takie proste.
Więc armata w tej chwili jest nabita. Zaraz będziemy strzelali. Zanim strzelę, to jeszcze wszystkim przypomnę, że warto otworzyć usta i co najmniej jedno ucho sobie zatknąć. Uwaga i cel ognia, pal!
Mamy pirotechnikę, czyli tu rzeczy związane z wybuchami, aby widz odczuł pole walki, więc jest to naprawdę dla wielu ludzi ogromne przeżycie i wiele osób mówi, że w życiu czegoś takiego w życiu nie przeżyłem.
Udało się chyba. Coś dymi.
Jak to ciekawe jest, no, te mundury wszystkie. Kościowe, no. Wiedza dla młodego pokolenia.
Oczywiście, że jest to bardzo ciekawe i bez tego nie będziemy wiedzieć, jak to wyglądało. Dzieci, co ja powiem dzieciom, jak wyglądał Ułan albo jakiś inny. A tutaj mają okazję to zobaczyć i przy okazji zapoznać się z historią i patriotyzmem. Tak?
Takie odtworzenie tej historii, czyli tylko nie siedzimy w książkach, w jakichś archiwach, w papierach, tylko możemy pojechać do tych miejsc, gdzie to się wszystko działo, na podstawie naszej wiedzy zrekonstruować wyposażenie, strój, przy okazji spotkać podobnych sobie ludzi. Zajmuje to sporą część życia. Mam więcej mundurów niż garniturów. Garnitury zakładam w razie najwyższej konieczności. Ta choroba się rozwija i końca nie widać.
Ja to zawsze lubiłem. Ja jestem dzieckiem z bloku, więc mnie zawsze brakowało tego elementu takiego, żeby gdzieś wyjść do lasu na przykład, prawda? To się zbiera grupa kilku takich, my o sobie sami mówimy, że jesteśmy wariatami, grupa takich wariatów i zaczęliśmy od takich festiwali Wikingów i Słowian w Ryni nad Zalewem Zgrzyńskim, to się odbywało. Wtedy jeszcze żona rozumiała moje hobby. Ja byłem i tak już na tyle zafascynowany, że to była droga bez odwrotu tak naprawdę.
Legiony wycofują się, osłaniamy was, wycofujcie się! Druga linia ognia!
Z wykształcenia jestem historykiem sztuki i historykiem. Siedzę w tym już ponad 20 lat i historią, zwłaszcza II wojny światowej, to już się interesowałem w podstawówce. W domu wieczorami, to jeszcze to były te pokolenia, które z wojną miały do czynienia bezpośrednio, tak? I ci ludzie siłą rzeczy wspominali, mój dziadek wspominał, który mi opowiadał historię jeszcze jako paroletni chłopak. Ja się dopytywałem, bo on był uczestnikiem kampanii wrześniowej. O tym się po prostu w domu mówiło na co dzień. W 1939 służył w dywizjonie artylerii konnej, dostał się do rosyjskiej niewoli, udało mu się z tej niewoli nie tyle uciec, co być wskutek różnych perypetii wypuszczonym. Kilka tygodni wracał boso i chłodno i głodno do domu, bo Rosjanie oczywiście oskubali go ze wszystkiego, co miał. On z jednej strony bardzo nie chciał o tym mówić, bo też ja jako małe dziecko się dopytywałem tak czysto naiwnie, a jak to było na wojnie, więc się dopytywałem. Później mój tata zaszczepił mi chęć czytania książek i zaczęło się od Sienkiewicza. No później był ten słynny film Ogniem i Mieczem, Żebrowski, gdzie pani Skorupko, Zborowski i to był taki punkt przełomowy. W ogóle rekonstrukcja w Polsce to jest ostatnie 25 do 30 lat, kiedy się kończy komuna, bo wcześniej PRL miał monopol na wszelkiego rodzaju obchody, uroczystości.
Szereg w lewo, front! Wszystkim, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli najwyższą daninę, daninę z krwi i życia, mamy obowiązek czcić pamięć i przekazywać ją następnym pokoleniom.
Na prawo! Patrz!
Nie jest to jakieś dziwaczne hobby. Tak naprawdę oprócz tego, że my się doskonale bawimy, bo to jest kolekcjonowanie przedmiotów, to jest zdobywanie tych przedmiotów w pewien sposób, wytwarzanie też, uzupełnianie wiedzy, fascynacja historią.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja nazywam się Paweł Obłoza, jestem rekonstruktorem. Po mojej lewej jest mój kolega Darek Brzozowski, również rekonstruktor. Zajmujemy się odtwarzaniem sylwetek żołnierzy z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Kto mi powie, z którego roku to było? Mniej więcej? 1920, dokładnie. Mundur sukienny, czyli wełniany. Latem jest w nim gorąco, zimą jest w nim ciepło. Tak wyglądała taka typowa czapka, o której koniecznie trzeba wspomnieć, czapka Maciejówka. Czapka, którą nosił marszałek Piłsudski, jak widzicie to na zdjęciach archiwalnych, to jest to taka czapka właśnie szara bądź brązowa, one były w dwóch kolorach, z orzełkiem, z daszkiem i taką czapkę też nosili legioniści, też nosili żołnierze odrodzonego Wojska Polskiego, dopóki nie wprowadzono takiej rogatywki. Mamy dwa rodzaje karabinów. Karabin niemiecki Mauser, wzór 1898, broń bardzo dobra, praktyczna, czterotaktowa. Żeby go przeładować, wykonujemy cztery ruchy. Raz, dwa, trzy, cztery. Mieści się w nim pięć naboi. Karabin bardzo dobry, bardzo celny. Jako ciekawostkę wam powiem, że do dziś dnia pozostaje w użyciu i na wyposażeniu armii i policji.
A czym Skorupka za młodu, jak to się mówi?
Za chwilę będziecie oglądali film tutaj, traktujący o tych wydarzeniach.
Wycofujemy się!
11 listopada 1918 roku odradza się państwo polskie.
Odradzające się w listopadzie 1918 roku państwo tworzono właściwie z niczego.
Najtrudniej zawsze zdobyć oryginały. Oryginały z epoki, jak my to mówimy. I tu nieważne, czy mówimy o epoce września 1939 roku. Na przykład tutaj mamy hełm typu salamandra, wyposażenie żołnierza II Rzeczpospolitej, oryginał. Niewiele się ich już zachowało, to jestem szczególnie zadowolony. To jest stalowy hełm. W swoim czasie jeden z najlepszych na świecie. Myśmy mieli naprawdę kilka perełek na swoim wyposażeniu, jeśli chodzi o Wojsko Polskie. I to jest oryginał z jakiegoś pobojowiska, naprawiony, przywrócony do stanu używalności. Tuż obok manierka też z czasów II wojny światowej. Ktoś tego autentycznie używał. Jest to taki artefakt, tak, że używał tego żołnierz, który walczył w obronie Polski w 1939.
No, ten dreszcz adrenaliny, jak się jest w Dolinie Wielkiego Strumienia na polach grunwaldzkich i się wychodzi pod chorągwią rycerską i obok siebie ma się ponad 100 kolegów i idzie się do walki, naprzeciwko też nadchodzi ściana rycerstwa. To się z niczym nie da porównać. Będę też wspominał do końca życia, no to jest wyjazd na Ukrainę jeszcze przed wybuchem wojny. Kamieniec Podolski i Zbaraż, prawda? Jak ja zobaczyłem te oryginalne mury, na których, proszę wierzyć, zachowały się napisy po łacinie i po polsku. I żaden Sowiet nie wpadł na to, żeby to skuć czy zniszczyć i one tam są do dzisiaj. Czyli data, anno domini i na tych forach historycznych my się zawzięcie kłócimy o zawartość wełny, cukru w cukrze, czyli wełny w wełnie, czy dana tkanina się nadaje na daną epokę i na dany strój, tak. Czy kształt guzika jest poprawny, a my się znamy, bo to jest środowisko. No, w tej chwili w Polsce rekonstrukcją, tak na moje oko, to jest, zajmuje się, no, nie wiem, 2-3 tysiące osób, tak na poważnie.
Czyli pan jest tym jednym z tysiąca, czy z tysięcy?
Ja jestem jednym z nich i sprawia mi to nieustającą frajdę i radość. I jak przychodzi wiosna, tak jak mamy w tej chwili, wczesna, no to już każdy weekend praktycznie mamy zapełniony i zaplanowany. Jak większość rzeczy wymyślili to Egipcjanie, czyli rekonstrukcję historyczną. Na dworze faraona już kultywowano takie przedstawienia mówiące o chwale egipskiego oręża, o wydarzeniach historycznych i tak dalej, no ale powiedzmy, że to były takie przedstawienia dla wąskiej elity. Natomiast Rzymianie podeszli jak do większości rzeczy bardzo praktycznie i oni stosowali rekonstrukcję historyczną w dwóch celach, to znaczy te słynne chleba i igrzysk, czyli mamy to koloseum, gdzie wbrew pozorom nie występowali gladiatorzy, bo to byli sportowcy, którzy byli drodzy w utrzymaniu, drodzy do wyszkolenia, sportowcy, którzy jakby nie byli przeznaczeni na przemiał, mówiąc brzydko. Tylko to ci ludzie, którzy walczyli w koloseum, to byli skazańcy albo jeńcy wojenni i oni tam brali udział w tych widowiskach historycznych, które miały obywatelom Rzymu po prostu przysporzyć rozrywki. To była bardzo brutalna rozrywka, bo ludzie naprawdę tam umierali, ale tam były inscenizowane właśnie walki z Kartaginą. Odsyłam do filmu Gladiator, prawda? On może nie do końca traktuje poprawnie wszystko historycznie, ale to mniej więcej tak. I drugi aspekt to legiony rzymskie, które stacjonowały gdzieś tam na rubieżach imperium. One musiały trzymać w ryzach lokalne podbite ludy i w ramach swoich ćwiczeń wojskowych, bo jak wiadomo, żołnierz jak nie ćwiczy, to gnuśnieje w koszarach, więc oni musieli cały czas trzymać poziom wyszkolenia, to oni sobie dzielili się na drużynę A i B, inscenizowali. Przy okazji spędzano w celach czysto propagandowych lokalną ludność, żeby im pokazać, słuchajcie, zobaczcie, jesteśmy zwarci, gotowi, wyszkoleni i to, co my dzisiaj sobie tutaj w ramach ćwiczeń odtwarzamy, to możemy jutro wam zrobić, jak będziecie niegrzeczni. Tak kolokwialnie mówiąc. Później mamy epokę średniowiecza, Rzym się kończy, prawda, Rzym upada. W średniowieczu mamy turnieje rycerskie, to nie jest nic innego. I słynny Bohurt z Francuska. Inscenizowanie wojny, bo hurty służyły też do rozstrzygania sporów. Turnieje rycerskie to też jest rekonstrukcja. XVIII, XIX wiek bardzo chętnie odtwarzano. Czasy Napoleona, kampanie napoleońskie, to zwłaszcza Anglicy lubili. Jak prowadzę lekcje historii chociażby w Osowie i opowiadam o 1920 roku i my się śmiejemy, że niesiemy kaganiec oświaty. Nie? Jeżeli takie dziecko ze szkoły podstawowej podejdzie i dotknie sobie namacalnie elementów umundurowania i wyposażenia, proszę zobaczyć, że właśnie na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, no, tam można wejść, prawda, wyjść na ulicę powstańczą. I o to w tym chodzi, żeby się poczuć, bo to wtedy jest szansa, że to zaskoczy, że coś nas zainteresuje z tej historii. A w moim odczuciu rekonstrukcja historyczna ma kilka niezaprzeczalnych plusów. To opowiadanie o historii i robią to ludzie, którzy autentycznie to lubią. Plus jest taki, że jeździmy w ciekawe miejsca, może nie po całym świecie, ale na pewno po całej Europie. Jak już jesteśmy, załóżmy, w tym zbarażu, to zwiedziliśmy tam wszystkie kąty, wszystkie pajęczyny żeśmy tam wytarli. Jak już byliśmy pod tym grole, to kopaliśmy okopy, tak jak kopano je w XVII wieku, w tej samej ziemi, więc to jest ta frajda.
Ponieważ jestem osobą, która wyciąga miecze na Grunwaldzie, przejmuję miecze od posłów krzyżackich, że tak powiem, służę bezpośrednio pod królem Jagiełłą. I to są te sekundy, gdzie oczy 100 tysięcy ludzi, która jest na miejscu, czy nawet większej ilości, czasem mniejszej oczywiście, w zależności od pogody, plus setki tysięcy, jeżeli nie milionów przed telewizorami, gapią się tylko na mnie, patrzą się tylko na mnie. I ja to czuję. Czuję tę energię i to mi ładuje akumulatory na kolejny rok.
Żołnierz musi mieć, to jest nawet ważniejsze od karabinu. Co nosimy w manierce? Co tutaj się wlewa? Wodę, dokładnie. Bez wody nie ma życia. Możemy nie mieć karabinu, jak nie mamy wody, jesteśmy skończeni, więc bardzo rzecz ważna, wtroczona do pasa, trzymana przy pasie. Ładownicę już umówiliśmy. Żołnierz na polu bitwy zakłada na głowę hełm, czyli taki stalowy garnek, który go chroni przed odłamkami. Wiecie, jak wybuchają pociski, strzela artyleria, to lata w powietrzu mnóstwo żelastwa.